Drodzy bracia i siostry, kiedy obserwujemy ten świat, wydaje się, że lepiej się wiedzie ludziom bezbożnym. Tak czasem to wygląda, że niektórzy ludzie niegodziwi czynią zło i nawet umierają i sprawiedliwość ich nie dosięgła. Na przykład zbrodniarze z czasów II wojny światowej, hitlerowscy, niektórzy zostali zatrudnieni w Ameryce, w różnych takich działach, które były potrzebne państwu amerykańskiemu. Inni wyemigrowali do Ameryki Południowej i też niektórzy mieli nawet ważne funkcje. No, niektórych dopadła sprawiedliwość, Simon Wiesenthal, żydowski łowca nazistów i inni ich dopadli, ale nie zawsze tak było. Tak samo Roland Biggs, przestępca, który dokonał napadu stulecia w Anglii, sobie mieszkał jak król w jednym z krajów i można powiedzieć, że wydawało się, że mu się dobrze całkiem wiedzie, że sobie kpi z wszelkiej sprawiedliwości. Dlatego musimy zapamiętać, że bardzo takie pomocne w rozumieniu tego tematu są dwa psalmy, które są swoim cyfrowym przeciwieństwem. Psalm 37, czyli 3:7 i psalm 73, czyli 7:3. Obydwa psalmy są bardzo wielkim pouczeniem wskazującym, jak sobie radzić, kiedy budzi się w nas czasem może zazdrość, czasem może gniew z powodu tego, że wielu ludzi czyni zło i nic im się nie dzieje. Również w naszym kraju nasila się zło po zmianie rządów. Planowana jest ustawa proaborcyjna, gdzie będzie można zabijać nienarodzone dzieci. W Europie teraz Parlament Europejski jako prawo człowieka uznał prawo do tak zwanej aborcji, czyli do mordowania nienarodzonych. Zły czas przychodzi na ten świat i czasami moglibyśmy czuć taki jawny gniew, tym bardziej jeśli słyszymy, że jedna polska polityk powiedziała, że dziecko jest pasożytem. Straszny czas przychodzi na ten świat. Teraz słyszymy, że też wojna się zaczęła. 300 dronów i rakiet spadło na Izrael, tak? Także jest wiele, wiele zła. W Strefie Gazy też się działo zło. Izraelskie wojska też dopuszczają się zła. Wiele zła jest na tym świecie. I jak na to patrzeć? Psalm 37 i 73, takie główne myśli omówimy, które będą nam pomocne w zrozumieniu tego tematu. Psalm 37 napisał Dawid i wzywa zaraz na początku. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Zachęca się tutaj nas, abyśmy wykonywali swoje obowiązki życiowe, chrześcijańskie i żeby gniew na ludzi złych nas nie wytrącił z takiej duchowej równowagi. Mamy zaufać całym sercem Bogu, w Nim znajdować upodobanie, rozkoszować się Nim i Jemu powierzać swoją drogę, ufając, że On wszystko właściwie uczyni. On wszystkim właściwie pokieruje. I czasem lepiej cierpieć w milczeniu i złożyć w Bogu nadzieję, niż wielce się miotać, bo nieraz można sobie zaszkodzić. I tu chciałbym podać dwa przykłady. Znałem osobę, która już zmarła, która miała nieuczciwych i nieżyczliwych sąsiadów, którzy byli tak zwanymi pajęczarzami, kradli prąd, podłączali się komuś do prądu i go kradli. też szkodzili tej osobie bardzo, ale ponieważ ona się tak nerwowo miotała i wypowiadała przed odpowiednimi urzędnikami nerwowo te sprawy, tak się bardzo miotała, wyszła mniej wiarygodnie niż ci ludzie, którzy zachowali spokój. I w końcu nie uzyskała sprawiedliwości. A dla równowagi inny przykład. Pewna nasza siostra pracująca w ministerstwie spotkała się z taką intrygą, że próbowano jej się pozbyć z tej pracy jako urzędniczki, żeby wstawić na to miejsce kogoś innego. Fałszywie ją oskarżono i krzywda już się jej, można powiedzieć, zaczęła dziać. Ale ona poprosiła ludzi wierzących o modlitwę, trwała sama w tej modlitwie i w końcu sprawa została zdemaskowana i uzyskała sprawiedliwość. Więc czasami takie miotanie się, takie nerwowe reakcje na niesprawiedliwość nie przynoszą pożytku. Kiedyś Wojciech Młynarski śpiewał taką piosenkę "Róbmy swoje". Ja bym powiedział inaczej. Róbmy to, co do nas należy, to, co jest wolą Bożą. Chrystus powiedział, moim pokarmem jest pełnienie woli Ojca i wykonanie Jego dzieła. Więc róbmy to, co do nas należy, mieszkajmy w kraju i dbajmy o wierność, sami bądźmy w porządku. Najgorszym błędem, jaki moglibyśmy popełnić, kiedy zostaniemy przez kogoś oszukani czy skrzywdzeni, byłoby dojście do wniosku, a skoro tak się postępuje, to ja też nie będę przestrzegał tych zasad, które obowiązują w tym państwie albo w kościele. Czasami ktoś spotkał się z jakąś niesprawiedliwością też w kościele. I czy to mądre jest wychodzenie z założenia, że skoro tak niektórzy postępują, to ja też nie będę przestrzegał tych zasad. Co mówi Księga Michała, 6 rozdział, werset 8? Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. To, że przysłowiowy Kowalski czy inny nie przestrzega zasad czy Słowa Bożego, czy pewnych przepisów i nie zwalnia mnie z mojego obowiązku. Bóg wzywa mnie, każdego z nas, żebyśmy byli Mu posłuszni. I to, że ktoś nas zraził, to, że ktoś, powiedzmy, bezkarnie narusza sprawiedliwość, nie upoważnia nas do zniżania się do podobnych praktyk. My będziemy rozliczani przez Boga. List do Galacjan mówi, że każdy własny ciężar poniesie. A list do Rzymian, 14 rozdział, werset 12, mówi, że każdy z nas zna sprawę przed Trybunałem Chrystusa. Nie dajmy się wytrącić z równowagi, mimo że wydaje się, że plenią się bezbożni i źli, ale w ostatecznym rozrachunku zostaną wytępieni. To znaczy nie dostąpią wiecznego zbawienia, będą potępieni na wieki. I tutaj właśnie trzeba pamiętać, że Boża perspektywa jest inna niż nasza. Czytamy od wersetu 12. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bóg wie, jaki jest kres każdego człowieka. On wie, jaki będzie koniec każdego człowieka. On jest wszechwiedzący, wszechmądry. I jak mówi werset 20, zaiste bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczają, pójdą z dymem. Bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwi zaś lituje się i rozdaje, jak czytamy w wersecie 21. Więc po prostu człowiek sprawiedliwy zawsze oddaje długi, natomiast bezbożny często żyje z tego, że nadużywa życzliwości innych. Słowo Boże też mówi, abyśmy pamiętali, że nie jest tak ważne, ile mamy, ale jacy jesteśmy. Werset 16, nieco wyżej. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych. I jeden z psalmistów też napisał, że wolę stać u progu świątyni Boga mego niż przebywać w namiotach bezbożnych. Więc dużą rolę ma to, w jakiej atmosferze jesteśmy, w jakim duchu jesteśmy. Księga Przysłów też mówi, na chwilę pójdźmy do Księgi Przypowieści, mówi właśnie o tym, że bardzo ważna jest atmosfera, w jakiej funkcjonujemy. 15 rozdział Księgi Przypowieści, 16 i 17 werset. Lepiej mało z bojaźnią Pana niż wielkie skarby z niepokojem. Lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość, niż karmny wół wraz z nienawiścią. Wróćmy jednak do psalmu 37. Więc widzimy, że jeżeli jest nawet niewiele, jest skromny posiłek, ale w zdrowym duchu spożywany, w duchu miłości, w duchu pokoju, to jest to więcej warte niż jakieś wykwintne potrawy i bogactwo. Tutaj jest ciekawy też tekst dalej w psalmie 37. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Więc widzimy, że tą niesamowitą wartością, którą mamy dzięki Bogu, jest to, że On nas prowadzi. Apostoł Paweł inaczej to troszkę ujął w liście do Rzymian, 8 rozdziale, że wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Więc to jest ta łaska, że my jesteśmy pod szczególną opieką Bożą jako dzieci Boże. Że chociaż się czasem potkniemy, On nas podtrzymuje, On nas wzmacnia, On się o nas zatroszczy i mamy nasze potrzeby zaspokojone. Niekoniecznie zachcianki, ale potrzeby. I to jest ta niesamowita wartość. I to prowadzenie Boże jest bardzo nieraz budujące, zachęcające i zapewnia nas o Bożej miłości względem nas. Chociażby to, że Bóg stawia na naszej drodze odpowiednich ludzi, którzy są nam pomocni. Na przykład, załóżmy, ktoś choruje, to trafi do dobrego lekarza, ktoś ma sprawę do załatwienia w urzędzie, to akurat jego dany urzędnik, który jest generalnie trudnym człowiekiem, potraktuje dobrze. Czy nie mieliśmy takich sytuacji w naszym życiu, że Bóg nam zsyła takie błogosławieństwo? To są przywileje, ale są też i obowiązki. Werset 27 psalmu 37. Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie, bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych. Na wieki ich strzeże, potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. Bóg zobowiązuje nas, żebyśmy byli Jego wiernymi, żebyśmy byli Mu wierni, żeby nasze serca były Mu oddane. On jest wierny swojemu przymierzu i staremu, i nowemu. Nie odrzucił nigdy Izraela, nie odrzuca też Kościoła i dzieci Bożych, ale chce, żebyśmy wystrzegali się złego, a lgnęli do dobra. To jest nauka przez całe Pismo Święte, które się przewija. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego, mówi Paweł w 12 rozdziale Listu do Rzymian. Psalm 97. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Więc dziecko Boże nie powinno być osobą, która staje się zaznajomiona mocno ze złem. Bądźcie w złem jak niemowlęta, bądźcie czyści wobec zła, czytamy w listach apostolskich. Nie powinniśmy się nurzać w jakichś nieczystych rzeczach. Księga Objawienia zawiera słowa Pana Jezusa, który pochwala uczniów swoich w jednym kościele, że nie poznali głębin szatańskich. Więc nie warto czasem się zagłębiać w nieczyste rzeczy, nawet w celach badawczych. Lepiej trzymać się od tego zła z daleka. Tak samo wątpliwe praktyki jakieś nieuczciwe. Lepiej stronić od tego z dala. Czytamy dalej od 30 wersetu. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo. Nauka Boga jego jest w sercu jego, kroki jego nie chwieją się. Dzisiaj wiemy, że tą nauką, którą wypowiadamy, jest Ewangelia, dobra nowina o Chrystusie. Apostoł Paweł pisał, jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Trzeba głosić Ewangelię. Ludzie potrzebują dobrej nowiny. Dzisiaj są zmartwieni, widzą, że ten świat idzie w złym kierunku. I naprawdę możemy wiele uczynić, aby wskazać na ratunek. My znamy lekarstwo na grzech i śmierć. Znamy to lekarstwo w postaci dobrej nowiny, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Gdybyśmy zatrzymali dla siebie te lekarstwo, nie mówiąc innym chorym, bo wszyscy z natury po Adamie są chorzy na grzech i śmierć, to byśmy byli winni. byśmy byli winni jak ci trędowaci, którzy znaleźli w obozie syryjskim żywność, podczas gdy panował w Samarii głód. Powiedzieli, że będą winni, jeśli nie wrócą do miasta, do Samarii i nie powiedzą, że jest tyle tego jedzenia. I nie będziemy wtedy winni, jeśli podzielimy się z ludźmi Ewangelią. Księga Przypowieści, na chwilę zajrzymy, 24 rozdział, mówi tak, werset 11 i 12. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Ludzie zmierzają nie tylko na śmierć fizyczną, zmierzają na zatracenie. I bylibyśmy winni, gdybyśmy nawet krótkiego świadectwa komuś nie powiedzieli. Nie trzeba być wielkim teologiem, znawcą Biblii, ale powiedzieć, kim byłem kiedyś, kim jestem teraz, jak do tego doszło, jakie dobrodziejstwa to przyniosło mnie i mojemu otoczeniu. Proste, 4 punkty składają się na krótkie świadectwo. Czasami wystarczy powiedzieć parę słów. Pan Bóg potrafi drobną rzeczą się posłużyć, tak jak posłużył się oślą szczęką w przypadku Samsona, żeby pokonać wielu przeciwników. Pan Bóg nieraz pokazuje nam, że drobną rzeczą się posłuży, żeby kogoś zainteresować Słowem Bożym. I tu jest też cenna lekcja, 32, 33 werset. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. Pan nie zostawi go w ręku jego i nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. Znany jest mi przypadek mojego imiennika, brata Szymona z Torunia, którego oskarżył taksówkarz, że rzekomo on wywołał zderzenie tych dwóch samochodów. Postawił fałszywych świadków ten taksówkarz, którzy stwierdzili, że to brat Szymon najechał tego taksówkarza. Brat się modlił, jego kościół lokalny się modlił i w końcu doszło do kolejnej sprawy. Padło pytanie, o jakiej porze roku to było do tych świadków. No i jeden ze świadków pomylił pory roku, bo to było kiedy indziej. I zdradził się, że kłamał. I brat Szymon wyszedł zwycięsko, więc nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. I dalej czytamy, wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Chociażby w tym świecie wydawało się, że do najgorszego sortu ludzi należy przyszłość, że tacy się ustawią, cwaniacy, krętacze, złoczyńcy, mający krew na rękach, to ostatecznie przyszłość, ta wieczna, Królestwo Boże, należy do człowieka pokoju, do człowieka, który szerzy pokój, który zasiewa pokój, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni, jak czytamy w Ewangelii według Mateusza, w 5 rozdziale, będą nazwani synami Bożymi. Przejdźmy teraz do psalmu. Mówiliśmy, że te psalmy są swoim liczbowym przeciwieństwem. Psalm 73. Asaf opisuje tutaj szczerze swój problem, jaki miał. Mówi, zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca, dla tych, którzy nie rozumieją staropolskiego. Zaiste to znaczy naprawdę, rzeczywiście. On wierzył, że Bóg jest dobry dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca, ale przez jakiś czas w to zwątpił. Bo mówi, co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Czy widział powodzenie ludzi bezbożnych, jak im się wszystko układa, jak po prostu też cieszą się dobrym zdrowiem i nie mają różnych takich przykrości, jak czasami mają ludzie wierzący. Mówi, przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Czyli mówił, że to ludzie, którzy gardzili Bogiem przeciwko niebu, czyli przeciwko Bogu, wypowiadali się w przykry sposób, szydzili. Mamy wśród nas osoby, które przyjechały z Ukrainy, gdzie tam też straszne rzeczy się działy, gdzie tam też pogarda i przemoc i nieszczęście. Czasami może człowiek zastanawiać się, czy zło będzie panować bez końca. Jeśli chodzi o pewnych niegodziwych ludzi, zdarza się tak, że ludzie przyłączają się do nich albo mówią, widocznie tak ma być. Już tak ogólnie rzecz biorąc. Na przykład czytamy, dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan. Czy Najwyższy wie o tym? Także czasami tak się zdarza, że ktoś, kto uważa się za dziecko Boże, zaczyna wątpić. Mówi, a dlaczego by nie naśladować trochę tego świata? Przecież Bóg jakoś to toleruje. To może nic się nie stanie, jak będziemy też trochę tak postępować jak ci ludzie. Przecież w końcu życie jest życiem, niektórzy mówią, i trzeba sobie jakoś radzić. Ale czytamy o to, takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwo. Tak to się wydaje i nieraz tym swoim sprytem przewyższają nawet dzieci Boże. Tak jak Pan Jezus powiedział, że właśnie ludzie tego świata często są sprytniejsi niż dzieci światłości. Umieją sobie lepiej radzić. Są bardziej tacy sprytni. Ale psalmista pyta, czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Więc miał takie zwątpienie, czy warto żyć pobożnie, warto żyć takim świętym życiem, rzeczywiście mieć ręce czyste od wszelkiej nieuczciwości, od wszelkich łapówek, od jakichś złych czynów. Był świadom też, że Bóg go karci, wręcz każdego dnia. Zastanawiał się, co jest to warte, czy rzeczywiście warto być tak karconym przez Boga, doświadczać różnych napomnień. Ale kiedy zajrzymy do listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, tam jest napisane, żeby nie lekceważyć karcenia pańskiego, jest oparte na Księdze Przypowieści, 3 rozdziale, bo kogo Pan miłuje, tego karci. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje, że gdybyśmy nie przyjmowali tego karcenia Bożego, bylibyśmy jak nieślubne dzieci, jak nieprawe dzieci. Oczywiście nie mówię, że każde nieślubne dziecko jest nieprawe, ale to w sensie duchowym. Nie bylibyśmy dziećmi Bożymi, gdybyśmy nie przyjmowali karcenia i gdyby Bóg nas nie karcił. A jeśli nas karci, to znaczy, że chce, żebyśmy, mówiąc obrazowo, tak z sadownictwa, żebyśmy prosto rośli, a nie krzywo. Czasami drzewo krzywo rośnie. Co robi sadownik czy tam ogrodnik? Wbija kijek, tak, prosty, i wiąże to drzewko do tego kijka, żeby rosło prosto. I tak Pan Bóg nieraz też nas prostuje. Nie jest to łatwe, ale chociaż chwilowo jest to karcenie niemiłe, to apostoł pisze w liście do Hebrajczyków, że przynosi w końcu owoc sprawiedliwości. Miły owoc sprawiedliwości. Więc stajemy się sprawiedliwi. I dalej w liście do Hebrajczyków jest napisane, że po prostu jest taka zasada, żebyśmy zabiegali o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To właśnie w kontekście tego karcenia. I żebyśmy proste ślady stawiali naszymi stopami, aby ci, którzy za nami idą, nie zboczyli. Ci ułomni, ci słabsi, ale raczej uzdrowieni zostali. Chodzi o to, jakie my ślady naszymi stopami stawiamy. Czy ktoś, obserwując nas, ktoś z naszych sąsiadów, ktoś z naszych braci i sióstr, ktoś z naszych znajomych, widzi prostolinijną drogę, gdzie się nie potknie? Czy raczej dajemy takie dziwne, mieszane świadectwo, takie jakieś dziwne sygnały wysyłamy naszym życiem, że ktoś, kto by miał się na nas wzorować, upadnie? To jest bardzo ważne, żebyśmy dawali dobre światło. I to karcenie jest dowodem, że jesteśmy naprawdę dziećmi Bożymi. Bo kogo Bóg miłuje, tego karci. Jeśli by nas nie karcił, nie bylibyśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi. I to jest dowód Bożej miłości. Bóg nie chce nas zniszczyć. Bóg chce nas wychować do świętości. A dlaczego nas wychowuje do świętości? Żebyśmy byli podobni do Niego. Żebyśmy w pełni byli Jego dziećmi, podobnymi do Niego i mogli w wieczności zaznawać największego rodzaju szczęścia, całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Nie ma większego szczęścia niż całkowite zjednoczenie z Bogiem. On jest naszym Stwórcą. I celem wszystkiego, śmierci Chrystusa na krzyżu Golgoty, celem przebaczenia, nie jest to tylko przebaczenie dla samego przebaczenia, celem usprawiedliwienia, że Bóg nas przyjmuje jako sprawiedliwych z wiary naszej, z łaski przez wiarę w Chrystusa. To wszystko zmierza do celu, jakim jest ostateczne zjednoczenie z Bogiem. I dlatego to karcenie też służy temu celowi, żebyśmy nie byli drzewkami, które krzywo rosną, ale prosto. I tutaj do jakiego wniosku doszedł psalmista? 15 werset. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród twoich dzieci. Ciekawa zasada. Oczywiście powinniśmy przy podejmowaniu decyzji i badaniu naszego zachowania rozważać, jak dany czyn odbije się na mojej więzi z Bogiem. Ale druga zasada, jak dany czyn czy dana decyzja odbije się na moich braciach i siostrach. Czy to ich nie zasmuci? Czy my nie zdradzimy rodu dzieci Bożych? Czy my nie zasmucimy innych, którzy służą Bogu swoją postawą? To jest bardzo ważne. I psalmista dalej, Asaf, pisze: chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Inny przykład mówi, bo też tak można oddać, że dopóki nie wszedł do świątyni, czyli kiedy zbliżył się bardziej do Boga, był w ciszy przed Bogiem, Bóg mu pomógł zrozumieć tajemnicę bezprawia i zła na świecie. A jaka jest odpowiedź na tajemnicę zła i bezprawia na świecie? Co będzie kresem zła? Zobaczmy. Od 18 wersetu. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Chodzi o to, że kres ludzi bezbożnych będzie straszny. Księga Objawienia, 14 rozdział, pokazuje bezkompromisowo i w taki sposób, można powiedzieć, nieelegancki, jak będzie właśnie wyglądał kres ludzi bezbożnych. 14 rozdział mówi od 10 wersetu, że taki człowiek, który skończy jako bezbożnik, będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. Więc Słowo Boże zawiera gorzką pigułkę, ale lepsza jest gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. I gorzka prawda jest taka, że los bezbożnych będzie tragiczny. Tu oczywiście wiele skorzystają na tym świecie, można powiedzieć, na sposób ludzki. Ale ile to życie trwa? Nawet ten znany człowiek, znany finansista, kilka razy miał po prostu przeszczep serca. Jeden ze znanych finansistów tego świata. Nie będę mu robił reklamy, ale i też zmarł. On miał najlepszych lekarzy, bo go stać było na to, bo to miliarder. Ale w końcu też zakończył żywot. I można powiedzieć, że liczy się też nie to, że ktoś skończy żywot. My to widzimy, co widzimy, ale realia duchowe są ważne, żebyśmy patrzyli duchowo. A Słowo Boże niedwuznacznie mówi, że los bezbożnych będzie straszny. Że zachowane są dla nich najgęstsze ciemności, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To będzie tragedia, straszliwa tragedia, mimo tak zwanego sukcesu na tej ziemi. I zobaczmy, co mówi dalej o sobie psalmista, bardzo szczerze. Ja kocham Słowo Boże za to, że jest takie autentyczne i szczere i prawdziwe, że nie zawiera upiększonej historii przez jakiegoś korektora, który chciał przedstawić tych bohaterów biblijnych jako supermenów czy superwoman, tak? Zobaczmy. Co mówi? Jak się czuł? Werset 21. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed tobą. Inny przykład mówi bydle. Po prostu przyznaje się tu szczerze, że z powodu bezbożnych jakąś zazdrość czuł, jakieś takie niezadowolenie ze swojego życia, był bardzo taki struty tym, że był tak niemądry jak jakieś zwierzę. Czuł wręcz takie kłucie aż w nerkach. Tak rozgoryczony był. I rzeczywiście, drodzy, rozgoryczenie może przyjść. I to mocne. Także Polacy mają wielki powód do rozgoryczenia. Sprzedał nas Zachód komunie. I byliśmy pod takim, no, socjalizmem, nie najgorszą, najostrzejszą formą komuny, ale byliśmy przez długi czas. Potem ludzie mieli nadzieję na solidarność. I co? Dogadali się przy okrągłym stole, sprzedali nas znowu. Wcześniej już Rockefellerowi sprzedał Jaruzelski Polskę. I możemy czuć wielkie rozgoryczenie, że jesteśmy ciągle wykolegowani przez kogoś. Ale nie ulegajmy temu. Nie ulegajmy temu. Nie angażujmy się w tą politykę, bo to tylko nerwy zjada. Pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. I dalej on mówi. Bo przecież jam zawsze z tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Czy to nie jest zaszczyt, że Ojciec Niebiański nas za rękę prowadzi jak dziecko, że nas miłuje, że jesteśmy w Jego ręku? I mówi dalej. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Czy to nie cieszy, że podczas gdy bezbożnych czeka wieczne potępienie, wieczne odrzucenie i wieczna hańba, to człowiek wierzący nie tylko jest prowadzony za życia według Bożej doskonałej rady, jak mówi list do Efezjan, że wszystko sprawujesz, że Bóg wszystko sprawuje według rady swojej. Bóg zarządza światem według swojej najlepszej mądrości. To potem nas przyjmie do chwały. To jest najważniejsze, co będzie później. A co tutaj te bogactwa ziemskie? To wszystko może przeminąć. Nawet w jednej chwili. Ale co mówi? Przyjmiesz mnie do chwały. I mówi, kogoż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. On doszedł do rozumu. Zrozumiał, że najważniejszym dobrem, jakie człowiek może osiągnąć, to poznanie Boga. A w świetle Nowego Przymierza, co Pan Jezus powiedział w modlitwie arcykapłańskiej, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Wymienia jednym tchem siebie obok Ojca. I apostoł Jan w pierwszym liście świętego Jana, pierwszy rozdział, werset trzeci, pisze, że nasza społeczność jest z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. My już patrzymy w świetle Nowego Przymierza. Nie ma większego dobra, większego wyróżnienia niż to, że znamy Boga i Jezusa Chrystusa. Czy są większe skarby na tym świecie? Czy jest coś cenniejszego niż znajomość Boga i Jezusa Chrystusa? I doświadczenie Ducha Świętego, tego prowadzenia według rady Bożej? I mówi tak, chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. I drodzy, zatrzymajmy się nad tym. Są wśród nas osoby starsze, są wśród nas osoby chore. Życie jest krótkie. I nieraz ciało zamiera. Nieraz nasza też jakaś postrzegalność tego świata jakoś tępieje. Gorzej pamiętamy, gdzieś czasem w depresji coś gorzej do nas dociera. Czasami nawet niektórzy z nas mają takie okresy, że nie są w stanie czytać Biblii, tylko bardziej może słuchać. Różne mamy stany, ale Bóg jest opoką naszego serca i działem. Dział, co to znaczy dział? Dział w Izraelu to był przydział ziemi, przydział gruntu dla każdej rodziny w ramach każdego plemienia. I tym największym dobrem dla Izraelity było to, że miał swój teren, gdzie mógł się pobudować, gdzie mógł mieszkać, cieszył się swoim działem, nie miał się tego pozbywać, nikomu sprzedawać. I Bóg jest największym naszym dobrem. Tak jak wtedy dla Izraelity największym dobrem była ta posiadłość ziemska, to co miał, to naszym największym dobrem jest Bóg Ojciec i Pan Jezus, a także Duch Święty. I On jest skałą naszego serca. Niech On będzie skałą naszego serca, a nie konto w banku. Nie dobra praca, której jesteśmy pewni, bo dzisiaj jesteśmy pewni, jutro możemy nie być. Miałem przyjaciela, z którym uczyłem się hebrajskiego i aramejskiego i greki. I ten przyjaciel pracował wiele lat na uniwersytecie jako asystent pewnego naukowca. I nagle, bez wyraźnego powodu, mimo wiernej pracy, został zwolniony. Załamał się, zachorował i umarł. I widzicie, można być czegoś pewnym na tym świecie? A jeśli Bóg jest skałą naszego serca, to nic całkowicie nas nie zachwieje, chociażby się bardzo zmieniło w naszym życiu, a może się dużo zmienić. Także psalmista podsumowuje, bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Dzisiaj mamy do czynienia z odstępstwem od wiary. Niejedni się oddalają od Boga. Był taki młody chrześcijanin, który napisał ze znanym autorem książkę w obronie czystości moralnej, czystości przed ślubem. Dzisiaj za to przeprasza i odwrócił się od chrześcijaństwa. Więc, i niektórzy odchodzą. Pewien znany lider charyzmatyczny z Wrocławia dzisiaj jest wojującym ateistą. Także jest to odstępstwo i Pan Jezus przez apostoła Pawła zapowiadał, że zanim przyjdzie antychryst, będzie odstępstwo. I niektórzy rzeczywiście odstępują od wiary. I Bóg ich wytraci. Wytraci wszystkich, którzy nie dochowują Mu wierności. I zginą marnie ci wszyscy. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Drodzy, powiedzmy sobie otwarcie. Służba nie jest najważniejsza w życiu. Są chrześcijanie, których tak kręci służba dla Boga, że po prostu przesadzają z tym zaangażowaniem. Zaniedbują rodzinę, zaniedbują relacje z bliskimi, zaniedbują też własną więź z Bogiem. Ciągle by tylko biegali i coś robili. I to jest niebezpieczne. Bo pamiętajmy, zdrowia może zabraknąć, możliwości może zabraknąć, pamięci. Moim szczęściem być blisko Boga. Ważniejsza od służby, od wszystkiego jest więź z Bogiem. Bo nawet sama służba może stać się celem w samym sobie. Może stać się bożkiem. Najważniejsze, żeby być blisko Boga, blisko Pana Jezusa, żeby doświadczać Ducha Świętego. Bo jeśli siły zabraknie, jeżeli się zestarzejemy, zawsze zostaje modlitwa. Zawsze zostaje więź. Przypomnę przykład, który już podawałem, że pewien brat, doktor teologii, odwiedził emerytowanego pastora. Pastor przy nim popracował chwilę w ogródku, mówi, a chwilę popracuję, już jestem do niczego. A on mu mówi, słuchaj bracie, ty nie wiesz, jak ty mocno jesteś potrzebny. Twoje modlitwy są tak bardzo potrzebne. Różni nasi bracia zmagają się z różnymi trudnościami, przeszkodami. Ja cię poinformuję o tym, ty będziesz się za nich modlił i ty im bardzo pomożesz. I rzeczywiście wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Zawsze można być blisko Boga. Zawsze można się modlić, nawet jeśli sił zabraknie. Teraz znajomy brat, pastor z Gdańska, młody człowiek, dużo młodszy ode mnie, miał udar i leży w szpitalu. Ktoś musi go zastępować na nabożeństwie. I widzimy, jak to życie jest kruche, jak jest niepewne. Dlatego moim szczęściem być blisko Boga. To jest największa wartość. I nie zazdrośmy bezbożnych ich rzekomego powodzenia. Powodzenie będzie się okaże na sądzie, kiedy każdy stanie przed Chrystusem. To się okaże. I każde kolano zegnie się przed Panem Jezusem. Tylko jedni padną przed Nim na kolana i pójdą na potępienie, a drugim powie, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Odziedzicie Królestwo Boże przygotowane dla was od założenia świata. Czy nie chcemy być w tej drugiej grupie? Dlatego mówi psalmista, pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Miejmy zawsze na ustach naszego Pana. Bądźmy zawsze gotowi dać świadectwo, nawet najprostsze. I pokładajmy w Nim nadzieję. Nie w pieniądzach, nie w wysokich zarobkach, nie w jakichś oszczędnościach, w czymkolwiek czy w kimkolwiek oprócz Boga Ojca, Pana Jezusa i Ducha Świętego. Niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy mieli wzrok duchowy, abyśmy, jak mówi drugi list do Koryntian, patrzyli na to, co niewidzialne, a nie na to, co widzialne. Bo to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Niech Słowo Boże będzie naszym codziennym pokarmem i starajmy się przemieniać nasz umysł w mocy Ducha Świętego przez Słowo Boże, aby myśleć na sposób biblijny, na sposób Boży, a wtedy nic nami tak nie wstrząśnie, jak mogłoby, gdybyśmy nie byli tak duchowo przygotowani. Wtedy też nasza perspektywa będzie zdrowa i nie damy się ponieść temu światu. Jak mówi apostoł Paweł, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozeznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Więc tak czyńmy, drodzy, i tak w kwestii właśnie bezbożnych, ich działań, ich powodzenia, też zachowujmy pogląd biblijny. Pamiętajmy, że liczy się to, co będzie przy powrocie Chrystusa, co będzie w dniu sądu. To się ostatecznie liczy. I to, czy my dzisiaj żyjemy w pokoju z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś z nas jeszcze nie pojednał się, nie ma tej cichej świadomości, że jestem umiłowanym dzieckiem Bożym, że Duch Boży mówi mi, że Bóg jest moim Ojcem, to pora się nawrócić. Czyli odwrócić od starego Adama, a zwrócić się do ostatniego Adama, którym jest Chrystus, który uporał się z naszym problemem na krzyżu Golgoty. Niech Bogu będzie chwała. Amen.